Europoseł Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam, panie pośle.
Także witam panią i witam państwa.
Musimy powiedzieć o wczorajszym, właśnie nie wiem, bo to sąd się najwyższy jednak nie wypowiedział. Sąd najwyższy nie odpowie na pytanie, czy Antoni Macierewicz, weryfikując WSI, był funkcjonariuszem publicznym.
Więc ja szczerze powiem, że nie krytykuję orzeczeń sądów, zasady, natomiast czasami orzeczenia sądów sprawiają mnie w zdumienie. I to jest jedno z tych orzeczeń, bo trzeba bowiem tu wyjaśnić, że pan Antoni Macierewicz kilka lat temu przygotował raport, który doprowadził do dekonspiracji polskich wojskowych służb. Potem wiele osób, które zostało przez niego pomówionych, skierowało sprawę do różnych sądów, a te sądy powiadały, że najpierw trzeba ustalić, czy Antoni Macierewicz był osobą publiczną, kiedy ten raport publikował, bo to ma zasadnicze znaczenie dla oceny jego czynu. No i tak to sobie trwa. W związku z tym sądy zwróciły się do Sądu Najwyższego o interpretację, a Sąd Najwyższy, tak mówiąc ogólnie, umył od tej interpretacji ręce. No moim zdaniem absolutnie zdumiewająca rzecz, bo gdyby przyjąć inną wykładnię, to by to oznaczało, że Antoni Macierewicz jako osoba prywatna, jako osoba fizyczna miał dostęp do najtajniejszych materiałów wojskowych służb, przygotował sobie raport, odtajnił masę rzeczy. No to przepraszam, to tak każdy sobie z ulicy może przyjść i to robić. To jest absurd. Antoni Macierewicz wtedy, kiedy stał na czele komisji weryfikacyjnej w WSI, kiedy przygotowywał raport, był członkiem kierownictwa ówczesnego Ministerstwa Obrony Narodowej. I bardzo się dziwię, że sąd unika jednoznacznej odpowiedzi na dość oczywiste pytanie.
Ale Sąd Najwyższy z kolei dał kilka wskazówek sądowi okręgowemu, co może zrobić w obliczu umorzenia postępowania przez warszawską prokuraturę w tej sprawie. Przypomniał, że przestępstwo niedopełnienia obowiązków przedawniło się po 5 latach od czynu, natomiast nie przedawniły się poświadczenia nieprawdy oraz pomoc w ujawnieniu tajemnic.
No tak, ale to też się przecież przedawni za jakiś czas.
Tak, prawda? Bo to 10 lat musi minąć.
No więc właśnie, 10 lat, a do tych 10 lat to już tak wiele czasu nie ma, bo my mówimy o rzeczach, które miały miejsce głównie w roku 2007, prawda?
Tak.
2006-2007, no to jest, wie pani, kolejny niestety przykład braku jednoznacznych decyzji, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, co się kończy właśnie tym, że sprawy, które wydają się sprawami dosyć oczywistymi, po czasie się przedawniają i idą w niepamięć, a takie czyny jak czyn Antoniego Macierewicza, który odtajnił polski wywiad i kontrwywiad w czasie, gdy żołnierze odbywali piekielnie niebezpieczną misję, no bo w Afganistanie nie są czynami osądzonymi.
Przypomnijmy, bo być może słuchacze nie pamiętają, że raport sygnowany przez Antoniego Macierewicza został upubliczniony właśnie 7 lat temu i zostały w nim wymienione nazwiska oficerów służby, ale i także i osób prywatnych, które miały brać udział w przestępczych działaniach lub nielegalnie współpracować z WSI. No i też powiedzmy, że wiele z tych osób pozwało za to do sądu Skarb Państwa.
Tak, no, sytuacja jest taka, że w tym raporcie ukazały się w sumie setki nazwisk, bo to była taka skala. Część tych osób poczuła się głęboko dotknięta zarzutami, skierowała sprawy do sądów i część z tych osób nie dość, że wygrała, to jeszcze otrzymało odszkodowanie z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Czyli, że pan Antoni Macierewicz napisał sobie raport, nie wiadomo jako kto, czy jako osoba prywatna, czy osoba publiczna, tylko że skutki tego ponoszą polskie służby i ponosi polski budżet, bo to z budżetu wojska dzisiaj trzeba za tę partacką robotę, bo tak to najłagodniej nazwę, trzeba po prostu płacić.
No dobrze, zmieńmy temat. Nic nie wskazuje na to, by Polska miała wydać Stanom Zjednoczonym Romana Polańskiego. Nie wiem, czy pan obserwował wczoraj tę sytuację.
Oczywiście, tak.
Powiedzmy, że amerykański Departament Stanu chyba wysłał do Warszawy prośbę o tymczasowe aresztowanie reżysera, ale z kolei Roman Polański dobrowolnie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze. No i wyszedł oczywiście z tej prokuratury po przesłuchaniu i może się swobodnie poruszać po Polsce. No ta sytuacja, powiedziałabym, trwa i trwa i chyba końca nie widać.
No tak, bo tutaj mamy kolizję dwóch systemów prawnych. Jest to kolizja systemu prawa amerykańskiego i polskiego. W Stanach Zjednoczonych Roman Polański został oskarżony za gwałt na nieletniej, co miało miejsce grubo ponad 30 lat temu. To przestępstwo się w Stanach Zjednoczonych nie przedawnia. Tam była taka sytuacja, że ta pokrzywdzona osoba już dawno to panu Polańskiemu
wybaczyła.
W Polsce taki czyn oczywiście no by się przedawnił już, prawda? No i teraz tutaj Amerykanie tylko tam, gdzie się Roman Polański pojawia, a mają umowy z danym państwem o ekstradycji, a taką umowę z Polską mają, no wnoszą o to, by pana Polańskiego zatrzymać i do Stanów Zjednoczonych, że tak powiem, dostarczyć. No, polskie prawo tutaj jest trochę inne, więc mamy kolizję dwóch systemów prawnych. Ja oczywiście samego czynu nie chciałbym tu łagodzić, czy tego czynu bronić, bo czyn, który miał miejsce kilkadziesiąt lat temu, był czynem strasznym i co do tego to wątpliwości żadnych nie mam. Była to ohydna sprawa w sumie, podejrzenie gwałtu na osobie, która miała wówczas 13 lat. No i to jest czyn, który trzeba zawsze potępiać, no ale prawo ma to do siebie, że nawet najgorsze czyny po wielu, wielu latach, oprócz zbrodni różnych, oprócz zbrodni wojennych, no jednak prawo to przedawnia. No i tutaj jest ta kolizja dwóch systemów prawnych. Ja myślę, że postępowanie Polski jest w tym przypadku prawidłowe, czyli że Polański został do prokuratury zawezwany, ale no to jeszcze nie jest powód, żeby dzisiaj po kilkudziesięciu latach go zatrzymywać, dostarczać do Stanów Zjednoczonych i robić spektakl na cały świat.
Panie pośle, czy Radosław Sikorski swoją wypowiedzią powinien zapłacić cenę straceniem fotela marszałka Sejmu?
No moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby oczywiście, gdyby pan Radosław Sikorski z funkcji marszałka Sejmu, czyli w polskim systemie polityczno-prawnym drugiej osoby w państwie, sam zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu to jest osoba, która ma koić, która ma łagodzić, która ma łączyć, szukać porozumień ponad podziałami. Moim zdaniem błędem było powierzenie panu Sikorskiemu tej ważnej funkcji państwowej, dlatego że on ma po prostu inny temperament, inne ego. I w tej całej sprawie, która się teraz toczy, no właśnie widać ten jego temperament czasami nie tylko polityczny, ale także i publicysty. Widać to, że on musi zawsze najwięcej wiedzieć i mieć najwięcej do powiedzenia. No co jak się zajmuje tak wysokie stanowisko, powiedziałbym, co nie przystoi. No i to ego pana Radosława Sikorskiego tutaj bardzo mu zaszkodziło. Bardzo mu zaszkodziło. I powiem, że szkodzi to jemu, szkodzi to wizerunkowi Sejmu, szkodzi to funkcji marszałka. Więc ja bym w takiej sytuacji oczekiwał, że ktoś to popełni, no tak jednak poważny błąd, czyli mówi o czymś, co nie miało miejsca, wikła w to najważniejsze osoby w Polsce i prezydenta Rosji, no żeby ktoś potrafił się w takiej sytuacji zachować prawidłowo, czyli powiedzieć, no dobrze, popełniłem poważny błąd, przepraszam, nie powinienem w takiej sytuacji pełnić funkcji marszałka Sejmu. Pan Radosław Sikorski tego nie uczynił, a większość, która ma dzisiaj w polskim parlamencie, Platforma Obywatelska i PSL, utrzyma go na stanowisku.
Czyli pana zdaniem to było takie trochę przemądrzenie się?
Tak, to było to, co jest dosyć typowe, jeśli chodzi o pana Radosława Sikorskiego. On ma dwie osobowości, ja bym tak to określił. Z jednej strony jest człowiekiem, który jest i wykształcony dobrze, był przez dobry minister spraw zagranicznych, jest osobą aktywną, odważną, jeśli chodzi o myślenie, to jest ta jedna osoba, a z drugiej strony jest to czasami niestety no sensata i czasami człowiek taki, dla którego najważniejsze to jest to, co on był, widział, powiedział, zwrócił uwagę, przekazał. No ma strasznie, powiedziałbym, ma strasznie duże te własnego.
To już na koniec zupełnie. Dzisiaj czytam, że bogowie zachęcili do rozmowy o przeszczepach. Rzeczywiście podczas wielu projekcji, tam szczególnie, gdzie są młodzi ludzie, są oni pytani, czy po śmierci zgodziliby się na pobranie swoich organów. No po tym tąpnięciu, bodajże w 2007 roku, z roku na rok liczba pobrań jest coraz większa, ale no, cały czas nam daleko do krajów takich jak Hiszpania chociażby.
Tak, więc ja obejrzałem Bogów i to nawet wczoraj. Uważam, że trzeba na ten film pójść po prostu, dlatego że on ma takich wiele, oprócz swojej dramaturgii, dylematów no moralnych, bo w kulturze polskiej serce to nie jest taki organ zwykły, to nie jest tylko mięsień pompujący, tylko my uważamy, że tam się mieści dusza, czeka i tak dalej. Ten film, ten mit bardzo mądrze obala. Nie, więc ja bardzo namawiam, że każdy, kto może pomóc innym ludziom, żeby to czynił, a gdybym był w takiej sytuacji, że kiedyś, oby to jak najpóźniej oczywiście, bo gdyby coś można przykładowo ze mnie pobrać jakiś organ i uratować osobę inną, to bardzo bym chciał, żeby to tak się stało. Więc ja się bardzo cieszę, ten film te różne mity obala, no ale pamiętajmy, bo pani redaktor tego sobie nie że człowiekiem, który doprowadził do zapaści polskich przeszczepów, to był pan Zbigniew Ziobro, który urządził spektakl z aresztowaniem doktora Garlickiego. No potem się ludzie wycofali z przeszczepów i proszę zobaczyć, ilu trzeba lat po spektaklu, żeby odbudować transplantologię. Ja się cieszę, że ona jest dzisiaj w Polsce na dobrym poziomie i że coraz więcej osób dzięki udanym przeszczepom ma szansę na nowe życie.
Powiedział europoseł Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie pośle, bardzo dziękuję.